Gość Radia Gdańsk.
A jest nim Andrzej Jaworski, polityk i menadżer. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Czuje się pan z kamieliną? Pytam tak dlatego, bo powiedział pan epoka dinozaurów, kiedy pan wchodził do Radia Gdańsk.
To jest tak trochę powiedziane z przekąsem ze względu na to, co obecnie robię i wystawę, którą w tej chwili prowadzę. Bo to wystawa dotycząca dinozaurów, która naucza i historii i wprowadza w taki pewien świat imersji. I dlatego tak sobie skojarzyłem, że tak dawno mnie nie było, że też można powiedzieć, że wróciliśmy do epoki dinozaurów.
Człowiek, który był w zarządach PZU, PZU Zdrowie, Polskiej Spółki Cukrowej, prezesem Polskiego Związku Karlingu nawet pan zdążył być.
Oczywiście.
Po drodze. W przedsiębiorstwie VRG pan też
VRG
pracował.
To jest takie coś, czego jestem szczególnie dumny. Bo
branża odzieżowa i branża kilka znanych marek. Co się stało, że pan teraz w galerii, w Rumi dinozaurami się zajmuje.
W Redzie, przepraszam. Panie redaktorze, biznes lubi nowe miejsca. Izba Gospodarcza Handlowa, której od kilku lat mam zaszczyt przewodzić, która swoją siedzibę miała w samym centrum Warszawy na placu Daszyńskiego, postanowiła, że centrala zostanie przeniesiona właśnie do Redy, dlatego że szukamy nowych miejsc spotkań biznesu, nowych spotkań ludzi w takich miejscach nie do końca oczywistych. Reda słynie z tego, że ma największy taki park rozrywki rodzinnej w Polsce. Tutaj, żeby nie było potem jakiejś wątpliwości, żeby nie było hejtu, nie jest to największy aquapark w Polsce, ale największe centrum rozrywki rodzinnej. I jeden z największych aquaparków w Polsce. I właśnie w tym miejscu stworzyliśmy największą w Polsce galerię imersyjną.
Galeria z rekinami, do tego
możemy też wrócić, ale galeria imersyjna to jest coś, gdzie sztuka nie wisi na ścianach, ta sztuka nas otacza, ona w nas wchodzi. To jest takie miejsce, gdzie możemy poczuć się zupełnie inaczej. I tutaj wykorzystując to, że jesteśmy w publicznym radiu, chciałem serdecznie zaprosić wszystkie osoby, wszystkie dzieci z niepełnosprawnością, ich opiekunów na ostatnie 3 dni sierpnia, na ostatnie 3 dni wakacji, dlatego że pod patronatem pana marszałka Struka zapraszamy na specjalną akcję, która łamie bariery i wszystkie dzieci z niepełnosprawnością, z opiekunami są mile widziane na bezpłatne przeżycie właśnie tej imersji, zanurzenie w świat historii, w świat dinozaurów, w świat, który powoduje, że przez jakiś czas jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, a obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i to jest, myślę, że warto, aby o tym mówić, żeby zapraszać, żeby te dzieci, które często są w domach, nie wychodzą albo nie mają gdzie iść, skorzystały z tej okazji.
Skoro pan wspomniał o marszałku Mieczysławie Struku, marszałku województwa pomorskiego, to właśnie na otwarciu tej galerii panów można było, znaczy zostaliście uwiecznieni razem, przecinając wstęgę. Można to zobaczyć na zdjęciach różnych. To znaczy, że panu teraz bliżej do Koalicji Obywatelskiej niż na przykład do Prawa i Sprawiedliwości,
panie,
z którym pan przez lata był związany?
Jest zawsze blisko, było blisko, jest blisko do normalności. Aha. A żeby była normalność, musimy pamiętać o tym, że musimy ze sobą współpracować i ważniejsze od tego, jakie kto ma barwy polityczne, albo jakie kto miał barwy polityczne, albo jakie będzie miał barwy polityczne, bo to wszystko się zmienia, jest to, żeby dbać o dobro wspólne, dbać o powstawanie nowych rzeczy, a myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby Pomorze się rozwijało, żeby kapitał tutaj przychodził i każda nowa inicjatywa, czy biznesowa, czy związana z kulturą, jak w tym przypadku, powinna powodować, że powinniśmy się cieszyć z tego, że coś nowego funkcjonuje, że nie tylko mieszkańcy mogą z nowych rzeczy korzystać, ale że mogą korzystać także turyści i dzięki takim inicjatywom jak Artbox, Aquapark, który miasto Reda, coraz więcej turystów będzie przyjeżdżać na Pomorze, bo ma nowe rzeczy, z których po prostu, w których może fajnie spędzić czas i to jest najważniejsze.
Tak bym zażartował trochę i ironizował, od polityka i menadżera do marszanda w galerii niemalże.
Zarządzanie także sztuką, tą wizualną, to są duże pieniądze, to jest mniej więcej taka sama droga, czy prowadzimy firmę giełdową jak VRG, czy prowadzimy widzimy galerię, której wartość jest no, bardzo duża, to tak naprawdę musimy się skupić na tym, żeby ten projekt był właściwie prowadzony i żeby przynosił zyski, ale także, żeby służył społeczeństwu. I dlatego ważne jest, że we wszystkich tych rzeczach, które chcemy robić, musimy znaleźć to miejsce, żeby dać coś innym.
Kusi pana polityka jeszcze?
Polityka to jest właściwie codzienne płacenie podatków, to jest...
Jasne, pytam o czynne uprawianie polityki, chociażby o to, czy pan na przykład rozważa, nie wiem, albo ktoś panu może proponuje, kandydowanie w wyborach parlamentarnych kolejnych.
Panie redaktorze, pan się zawsze dobrze przygotowuje do audycji, więc pan wie, że ja do polityki wkroczyłem z gospodarki trochę przez przypadek. Nigdy nie starałem się o to, żeby startować, żeby być posłem, żeby być na liście.
Tam się lepiej zarabia w gospodarce.
Znaczy to jest, wie pan co, ja znam wielu ludzi, którzy byli posłami i którzy tęsknią do tego, żeby mieć ten decydujący głos, ponieważ strasznie się denerwują, kiedy
nie mają sprawczości,
jak,
nie mają wpływu.
Tak, dokładnie, a politykę trzeba trochę właśnie, także nawiązując do naszej rozmowy, zmienić. Musimy zakończyć ten hejt, to, że nie liczy się program, nie liczy się ewentualnie też projekt, który jest zgłaszany obojętnie przez kogo, tylko liczy się, do jakiej barwy politycznej należymy.
I kto bardziej nakręci emocje.
Tak, ja tylko jeden przykład podam, bo myślę, że warto pokazywać przykłady na świecie, także te egzotyczne, które, o których się nie mówi, ale które powinny nam dać trochę do myślenia. Jest taki mały kraj Singapur, który jest chyba w tej chwili takim centrum finansowym
świata.
Bardzo...
Taki mały, patrząc na gospodarkę tego.
Tak, ale mały, jeżeli chodzi o objętościowo. I tam oczywiście też jest opozycja, mimo że państwo, miasto rozwija się idealnie, że właściwie wszyscy zarabiają bardzo dobrze, ale jest opozycja. I opozycja jest tam traktowana wyjątkowo, dlatego że rządzący sami do tego w jakiś sposób stwierdzają, że jest opozycja, to znaczy, że my musimy im pokazać, że oni nie mają racji. I oni o tą opozycję bardziej dbają, dają im większe szanse wypowiedzenia się, większe szanse na przedstawianie swoich jakichś tam pomysłów, tylko po to, żeby udowadniać w kulturalny, rzeczowy sposób, że obecnie rządzący w Singapurze mają rację. Opozycja ma tam więcej przywilejów i myślę, że warto byłoby, żebyśmy u nas także w Polsce czasami na to spojrzeli, że jeżeli ktoś przedstawia jakiś projekt, to niekoniecznie od razu on musi być odrzucony. Ale z drugiej strony obecna opozycja też powinna trochę inaczej patrzeć na to, co zgłasza w danym momencie koalicja.
Niektórym się marzyła druga Japonia, w Polsce panu się marzy drugi Singapur.
Ale Japonię także tak, kocham. Japonia jest wspaniała, ale Polska jest wspanialsza i Polska rozwija się dużo lepiej i mam nadzieję, że jeszcze będzie się rozwijała i róbmy wszystko, żeby także w Polsce najlepiej rozwijało się Pomorze i Trójmiasto.
Polska jest najwspanialsza nawet, a Pomorze i Trójmiasto zwłaszcza. Panie pośle, tak bym się zwrócił do pana starym zwyczajem. Jak pan patrzy na to, co się dzieje aktualnie na polskiej prawicy, w Prawie i Sprawiedliwości, na podział Prawa i Sprawiedliwości? Na przykład, gdybym pana zapytał, do której... Bo pan jest członkiem PiSu cały czas.
Tak.
Zawieszony, co prawda.
Znaczy, tego, nie, myślę, że już nie jestem zawieszony, ale powiem tak. Każda partia polityczna, obojętnie, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest Platforma Obywatelska, czy to jest PSL, czy to jest Polska 2050, składa się z wielu grup, z wielu osób i zawsze są pewne tarcia i te tarcia czasami są większe, czasami są mniejsze.
To jest jasne.
W Prawie i Sprawiedliwości także od wielu lat były różnego rodzaju tarcia i mamy czasami taką sytuację, że no, coś musi w jakiś sposób się zakończyć, musi coś powstać nowego, ale bardzo często...
Ale to do której frakcji teraz panu najbliżej w PiSie?
To jest trochę inaczej, bo myślę, że pan też doskonale wie, że tak samo jak w organizacjach gospodarczych, także w organizacjach politycznych są osoby, które się bardziej lubi, są osoby, które się mniej lubi, są takie, które się w ogóle nie lubi, tak to jest w życiu. I najbardziej należy patrzeć na to, jeżeli mówimy już o czystej polityce, nie kogo bardziej lubimy, kogo mniej lubimy, tylko czy te idee, do których dana grupa czy dana partia nawiązuje, są najbliższe czy nie są nam bliższe.
To do których idei panu najbliżej? Stowarzyszenie Rozwój Plus na przykład pan pochwala, to jest to stowarzyszenie, które Mateusz Morawiecki stworzył ostatnio i wyrzucony razem z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości byłych już został, raczej nacechowany na gospodarkę, która panu jest bliska
ale
przecież.
Skupmy się na przykład na Pomorzu. No w tym stowarzyszeniu jest europoseł Piotr Miller, którego cenię i którego lubię, ale są posłowie, z którymi przez kilka lat nie rozmawiałem.
Jeden nie poseł było, konkretnie, Marcin Horała.
Czy Marcin Horała, z którym nie rozmawiałem, który nie wiem, jakie ma poglądy i nie wiem, co buduje i jak buduje, ale widzę, że na przykład w Prawie i Sprawiedliwości jest poseł Michał Kowalski, też z Pomorza, z tego okręgu, który jest bardzo rzutki, który robi spotkania, także spotkania gospodarcze, któremu zależy na gospodarce morskiej i z którym mogę porozmawiać i z którym mogę pewne rzeczy wymienić i służyć radom, ale są także posłowie czy senatorowie z opozycji, z którymi też można porozmawiać, więc ja dzisiaj bardziej chcę przekonywać wszystkich do tego, żebyśmy rozmawiali o programie, o ideach, o tym, co możemy zmieniać. Kiedy zaczynałem w polityce, zaczynałem w tej polityce, kiedy w jednej ławce, wtedy to było jeszcze w Gdańsku, obecnie w dawnym klubie Żak, dzisiaj siedzibie Rady Miasta Gdańska, na jednej ławce siedział nie tylko świętej pamięci Paweł Adamowicz, ale także Jacek Karnowski i Jacek Kurski. Szefem klubu był Czesław Nowak i wszyscy ze sobą rozmawiali na temat Pomorza. I myślę, że dzisiaj jest trochę podobnie, że niezależnie od tego, że każdy będzie walczył o głosy polityczne, będzie walczył o głosy wyborców, będzie chciał zostać tym posłem, senatorem i ta partia będzie chciała wygrać i ja będę tutaj robił wszystko, żeby prawica wygrała, bo jest mi z nią bardzo, że tak powiem, blisko ideowo.
To się nie zmieniło, rozumiem. Wracając trochę do tego pytania, tak, czy bliżej panu do koalicji polskiej,
ale
to nie.
Ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że widzimy też, że te partie, które dzisiaj rządzą, one też się zmieniają. I ci ludzie się zmieniają i coraz więcej pewnych pomysłów jest wspólnych i to też jest istotne.
Wejdę w słowo, bo widzę, że pewne nawyki polityczne panu zostały we krwi, czyli unika pan odpowiedzi na pytanie jak rasowy polityk. A gdyby pan miał to skonkretyzować, patrząc na Prawo i Sprawiedliwość chociażby, dzisiaj panu bliżej do być może bardziej wyrazistego, poruszającego bardziej pewne emocje, być może bardziej radykalnego Przemysława Czarnka na przykład, czy wspomnianego Mateusza Morawieckiego.
No ale proszę pamiętać, że na prawicy jest wielu ludzi i mi bardziej byłoby
nie pośle,
na przykład,
ja nie pytam to, ilu ludzi jest na prawicy, tylko do kogo panu bliżej
konkretnie.
Na przykład
jest Bogucki, który jest świetnym politykiem. Co prawda dzisiaj w kancelarii prezydenta, ale pokazuje, że jest osobą, na którą można liczyć, która też jest zaangażowana w pewien, powiedzmy, ten spór polityczny, co jest naturalne, ale która zdobywa coraz więcej poparcia. No i mamy, co jest najważniejsze, prezydenta, który bardzo mocno angażuje się w ten dyskurs gospodarczy, gospodarki politycznej i który może zaproponować zupełnie nowe rozdanie. Dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, że kandydatem na premiera będzie pan X czy pan Y, to możemy od razu powiedzieć, że on może nie mieć żadnych szans, dlatego że
Kandydatem oficjalnym jest Przemysław Czarnek.
Tak, ale musiałby być jeszcze poparty, jeżeli by doszło do takiej sytuacji.
Nie wierzy pan w tę kandydaturę?
Czy Konfederacja poprze Przemysława Czarnka? Jedna Konfederacja, czy partia Mateusza Morawieckiego poprze Przemysława Czarnka? Realnie rzecz ujmując, myślę, że premiera czy kandydata na premiera poznamy po wyborach, kiedy będziemy wiedzieli, jakie te głosy na kogo padły i jaka będzie też koalicja, bo mogą się pojawić zupełnie nowe organizacje, nowe partie polityczne.
Tak, jeszcze rok do wyborów, więc wiele się
może
zmienić.
W ostatniej chwili potrafią zdobyć dużo głosów i to wszystko jest przed nami, więc dlatego dzisiaj uważam tak jak powiedziałem wcześniej, należy patrzeć na program, należy patrzeć na gospodarkę. Chciałbym, żeby więcej ludzi patrzyło na gospodarkę, żebyśmy nie dyskutowali o kwestiach, które może rozbudzają emocje, ale z tych emocji nic nie ma. Lepiej patrzmy na to, co dotyczy naszego normalnego funkcjonowania, naszego normalnego życia.
Czas tam w zasadzie na rozmowę się skończył, ale jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać, bo skoro pan o Konfederacji wspomniał, to tak chcę o tych siłach zmieniających się na prawicy pomówić, znaczy chcę o to pana zapytać. Myśli pan, że będzie tak, że Konfederacja rzeczywiście stanie się tą wiodącą siłą na prawicy, a Prawo i Sprawiedliwość odejdzie w drugi szereg? Czy to jednak jest chwilowy trend?
Prawo i Sprawiedliwość to jest bardzo silna partia polityczna, która ma dużo członków i w tej partii jest także bardzo wiele osób, które bardzo poważnie myślą o gospodarce. Natomiast na sali sejmowej są potrzebne głosy i te głosy będą decydowały o tym, czy...
To kto tych głosów, tych szabel będzie miał ostatecznie więcej w pana ocenie? Bo proszę o konkretną odpowiedź, bo mówi się, że Konfederacja będzie nową siłą, przejmie prawicę. Myśli pan, że tak będzie?
Nie, to raczej tak nie będzie, ale na pewno dojdzie do takiego przetasowania i jeżeli ktoś ma przyjmować prawicę, czy ma być liderem prawicy, to dzisiaj według nawet tych notowań, które są, naturalnym kandydatem, który może rządzić prawicą albo może pomagać prawicy, jest prezydent Karol Nawrocki.
Ale jest prezydentem.
Też pamiętajmy o tym, że obecna ekipa rządząca najprawdopodobniej też będzie przetasowana, więc skupmy się na Pomorzu, skupmy się na Gdańsku, rozwijajmy naszą część gospodarczą i życzmy sobie, żeby Polska też się rozwijała.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Gość Radia Gdańsk.